Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, witam Was serdecznie w tym poranku słowami naszego Pana. Pokój Wam. Na wstępie pozdrowienia, również podziękowania i zobowiązania. Więc pozdrowienia w pierwszej kolejności od mojej małżonki, siostry Rutki. Została w domu, ale jest z nami, myślę, że nawet może nas słyszy. Jeśli nie, to znaczy mnie słyszy. Jeśli tak, to pozdrawiam ją serdecznie. Jeśli nie, no to na pewno jest w swoim sercu, swoimi uczuciami. Wy wszyscy jesteście w jej sercu, a ponieważ ona jest moim, więc podwójnie jesteście w naszych sercach. Również bracia i siostry ze zboru Pana w Bydgoszczy, w którym buduję się na co dzień, wzrastam razem z braćmi. Ci, którzy nie przyjechali, część jest, oni też bardzo serdecznie Was pozdrawiają. No, chcieli być, ale z różnych przyczyn, najczęściej niezależnych od nich, nie ma ich z nami. No niemniej swoje uczucia też wiążą z tą społecznością. Także mam taki miły obowiązek przekazać pozdrowienia ze spotkania, które odbyło się już 6 tygodni temu. Podobny miał charakter, również zebranie domowe w Chełmnie. Niektórzy z Was byli, ja też tam byłem, więc ci, którzy byli, mieli takie życzenie, żeby również pozdrawiać braci, siostry, gdziekolwiek będziemy mieli tą sposobność. Co niniejszym czynię. Dziękuję, że dziękujecie. I chciałbym tu dodać, że ze zdumieniem wysłuchałem nie tak dawno słów pewnego brata, który wspomniał, nie wiem, czy ja go dobrze zrozumiałem i czy on dobrze nas rozumie, że takich zebrań domowych już nie ma. Natomiast no, w sprawozdaniu z ostatniej Terezie się prawdę czytam, że w minionym roku było 2615 takich właśnie zebrań w Polsce, więc to przypada 50 na weekend, na niedzielę, bo nie przypuszczam, że one w dni poprzednie się odbywają, więc no, albo jest tak, jak mówię, że nie rozumiem tego brata, albo on nie rozumie mnie i nas tutaj, wszystkich zgromadzonych również na zebraniu domowym. Nie chodzi o zebranie w domu, tylko o zebranie domowe, o zebranie domowników wiary, którymi tutaj jesteśmy. Podziękowania, tak? Teraz podziękowania. Więc no przede wszystkim w pierwszej kolejności naszemu Ojcu Niebieskiemu, Bogu Wszechmogącemu, za tą sposobność, za to, że nas tutaj zgromadził, co we wszystkich modlitwach bracia wyrażają. Ja też chciałbym na wstępie o tym wspomnieć, bo bez Jego opatrzności, bez Jego łaski, bez Jego błogosławieństwa nas by tu nie było. Nas by tu nie było, ani wzrostu. I myślę, że temat, który za chwilę podam, też w jakiś sposób uwielbi, uczci naszego niebieskiego Ojca w Jego działalności na rzecz świata i swojego ludu. Również podziękowania tu dla braci, których Pan używa, żeby nam tutaj bardzo przyjemnie mijał ten czas, zarówno w tej sferze ducha, jak i w sferze ciała, czyli na tej sali i poza tą salą. Też pragnę wyrazić moją miłość i podziękowania dla tych braci. A także dla braci i sióstr, którzy udzielali mi pewnych rad przed tym właśnie moim wystąpieniem, co wiąże się z tymi zobowiązaniami, o których wspomniałem wcześniej. Otóż w odpowiedzi na te właśnie rady, sugestie, wskazówki, no, zobowiązałem się wobec niektórych, że będę, prawda, stanowczy, zdecydowany, nie będę tutaj nic ukrywał, nie będę stosował jakichś przesadnych figur retorycznych, czy też rebusów, kalamburów, krzyżówek, tylko tak przysłowiowo kawa na ławę, tak? Zdecydowanie i śmiało wyroki Boże ogłaszać. No ale zaraz za tymi, prawda, zobowiązaniami pojawiły się inne, no więc żeby mówić do braci życzliwie, łagodnie, serdecznie, uprzejmie, tak, No więc chyba trzeba by Salomona, żeby to pogodził. No, tutaj Salomona, przynajmniej w tej chwili tu nie stoi Salomon, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Przechodzimy, ale niemniej bardzo dziękuję za te wszystkie rady, wskazówki. No, nie trudno jakby rozpoznać autorów pierwszej tego pakietu rad, bo no, pochodzą one od wojownika, tak? To myślę, że nie mamy do tego żadnej wątpliwości. No, a wojownicy z zasady nie pytają, ilu jest wrogów, tylko pytają, gdzie oni są, tak? Natomiast no, drugie, to myślę, że też łatwo rozpoznać źródło takich rad, no one są ze strony naszych drogich sióstr. Niektóre, no szczególnie te, które są bardzo mi bliskie, na co dzień z nimi jestem, więc one tak to widzą. No a jak Pan to widzi, no to właśnie za chwilę się okaże. Dalekie jestem od tego, żeby mówić, że Pan mi obrał temat, bo jeśli coś pójdzie nie tak, a prawo Marfiego mówi, że jeśli coś może iść nie tak, to na pewno pójdzie nie tak, no to kto będzie winien wtedy, tak? Pan, który obrał temat? Czy ten, który realizuje? Temat, no, aha, jeszcze jedno. Chciałem nawiązać do wczorajszego tutaj dnia, do wykładów, jakie do tych duchowych pokarmów. My się wszyscy jesteśmy wzmocnieni, zachęceni w dobrym boju. I dziękuję z tego miejsca też tym braciom, że oni w taki sposób przedstawili Słowo Boże. Było to dla mnie i myślę dla nas wszystkich wielkim błogosławieństwem, co potwierdza zgodnie z obietnicą Słowa Bożego, że Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, naszemu usposobieniu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mamy Jego łaskę. No, jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to zachęcam do przesłuchania tych wczorajszych wykładów. Ja chciałbym przypomnieć ostatni, no ten brat Józef mówił na temat Józefa. Tak? Więc w nawiązaniu do mojego tematu, ja będę mówił na temat Faresa. Fares. Biblia wspomina o kilku Faresach. Najbardziej znanym jest syn Judy, protoplasta rodu Dawida, króla Dawida i również syna człowieczego. Tak? Drugi taki bardzo znany Fares to syn Ebera, który urodził się w czasie, gdy budowano wieżę Babla. W zasadzie to w roku, w którym przerwano budowę tej wieży. Ale my nie będziemy mówić o żadnym z nich. Nie będziemy mówić w ogóle o człowieku, który ma takie imię, tylko będziemy mówić o tym imieniu, jakie ono ma znaczenie. A imię Fares znaczy rozdzielenie. Rozdzielenie. Myślę, że każdy z nas, gdyby tutaj miał tą sposobność, to na temat rozdzielenia, jakie w swoim życiu doświadczył, czy obserwował u innych, mógłby całkiem sporo powiedzieć. No ale tak się składa, że stoję tutaj ja i przyjąłem na siebie jakby ten obowiązek powiedzieć coś właśnie o rozdzieleniu. Po tym wstępie chciałbym właśnie przejść już do naszego tematu. Częstokroć i wieloma sposobami Bóg mawiał do naszych ojców. Jednym ze sposobów był napis na ścianie pałacu króla babilońskiego. Pamiętamy te cztery słowa, w sumie trzy słowa, jedno powtórzone. Mene, mene, tekel, ufarsi. Bardzo znamienny jest sposób, w jaki ten napis się pojawił i to, że nikt nie umiał odczytać. Ten napis to wyrok. To jest wyrok. Ogłoszenie wyroku na Babilon, na ten właśnie starożytny Babilon, na to potężne imperium pokazane w głowie, złotej głowie posągu, który przyśnił się temu właśnie pierwszemu królowi, który doszedł do takiej wielkiej sławy, Nabuchodonozorowi. Oczywiście ma to, ta historia ma znaczenie prorocze w stosunku do tegoż Babilonu. Wszystko, co tam przeczytamy, się wypełniło w stosunku do starożytnego Babilonu ma również znaczenie typiczne, o którym też raczej niewiele powiemy, jeżeli w ogóle cokolwiek powiemy, bo no, czas nie jest dobrym sprzymierzeńcem naszym, ale dobrze, że on jest. Bo on nas przybliża, cały czas przybliża nas do Królestwa, do tej właśnie obietnicy, którą Bóg nam obiecał, to jest życie wieczne. Ale chcielibyśmy zwrócić uwagę, chciałbym razem z wami zwrócić uwagę na znaczenie, na sposób, w jaki Bóg przekazuje i powiadamia zarówno świat, jak i swój lud o swoich wyrokach. I co poprzedza takie ogłoszenie wyroku? Jakie procesy odbywają się, zanim wyrok zapada? Bardzo często te procesy są w ukryciu prowadzone, tak? Nie jesteśmy często świadomi, że jesteśmy na sądzie. Że ktoś nas obserwuje, że ktoś, prawda, liczy nas i waży, tak? Tak tłumaczą się te słowa. Mamy tą historię opisaną w proroctwie Daniela. W 5 rozdziale. Cały rozdział traktuje o tej właśnie historii, ale wyjaśnienie. Na początku mamy ten opis, że była uczta, tak? No, należałoby podkreślić, że wróg był ubrany, tak? Za murami. Oblężenie. A tutaj uczta. Mieliśmy takiego władcę też w Polsce, księcia Jaremę Wiśniewieckiego, który ucztował w oblężonym z barażu, tak? Ucztował, żeby podnieść morale obrońców. No i podobnie myślę, ten król babiloński, myślę, że to nie tyle z jego niepracobliwości czy lekkomyślności, ile właśnie, żeby podnieść troszeczkę morale tych obrońców, sprawił wielką ucztę. Tak to się zaczyna, ta historia. Więc mało mu było tego, co czym dysponował, jeszcze zażyczył sobie, żeby przeniesiono ze skarbca zdobyte skarby i naczynia ze świątyni w Jerozolimie, które 70 lat wcześniej dostały się do niewoli babilońskiej razem z tym narodem izraelskim. No i ten właśnie moment Bóg wybrał na najbardziej odpowiedni na ogłoszenie wyroku, bo to już był, wyrok był wydany, wcześniej cały proces też ukończony, no i ogłoszenie w takim momencie, prawda, w momencie triumfu, gdy ten król babiloński tutaj nawiązuje do historii, do no, wspaniałej historii Babilonu, do tej potęgi, do zdobyczy, jakie tam na przestrzeni dziejów osiągnęli, do tych swoich sukcesów, no tak często i my robimy w życiu, nie, jak już coś nie tak, to tak sobie przypominamy, ale kiedyś było super, nie, jak sobie byliśmy wspaniali. No więc ten moment Bóg wybiera jako najwłaściwszy na ogłoszenie wyroku. Ale wyroku nikt nie rozumie. Wyrok wydany, nikt go nie rozumie. Król szuka ratunku, tak? Więc no, nawet ustanawia bardzo cenną nagrodę. Łańcuch złoty i trzecie miejsce w królestwie. Więc to trzecie miejsce w królestwie jest kluczem do rozwiązania zagadki dla historyków, którzy jakiś czas podważali, że to jest niewiarygodny bardzo opis, bo w kronikach królów babilońskich nie ma żadnego króla Balsazara. Ale tenże król Balsazar mówi, że nagrodą będzie trzecie miejsce w królestwie, zaraz po nim, co by świadczyło, że on był drugim po swoim ojcu, który w tym czasie, do którego odnosi się Biblia, panował w Babilonie. Więc możemy przyjąć, myślę, takie wyjaśnienie, tym bardziej, że nie jest ono jakby tutaj najważniejsze w tych naszych rozważaniach. No niemniej nagroda wspaniała, ale nie znalazł się ani jeden odważny z tych mędrców, którzy tam na co dzień królowi towarzyszyli i doradzali. I co ciekawe, i chciałbym o tym wspomnieć, bo ta sprawa mi troszkę leży na sercu, ona zajmie nam troszkę czasu, ale czuwamy nad czasem. Gdybym was zapytał, kto znalazł radę na rozwiązanie tego problemu, to przypuszczam, że większość by powiedziała, że prorok Daniel, tak? Ale był ktoś jeszcze takim właśnie pośrednikiem, takim łącznikiem. W 10 rozdziale tego proroctwa, w 10 wierszu 5 rozdziału czytamy: Może jeszcze dziewiąty. Skąd król Baltazar był bardzo zatrwożony, a jasność jego zmieniła się w nim i książęta jego potrwożyli się. I w wersie dziesiątym. Wtedy królowa weszła do domu uczty dla tego, co się przydało królowi i książętom jego. I przemówiła królowa i rzekła. No więc znalazła znakomity, rewelacyjny, byśmy powiedzieli, sposób. Przypomniała sobie, że przed laty, widocznie za czasów tego Baltazara, prorok Daniel, więzień judzki, nie był już u szczytu władzy. On był u szczytu władzy za króla, za jakby przodka, dziadka tegoż króla, za Nabuchodonozora. To był u szczytu, no ale zmieniają się królowie, no i wiadomo, trzeba swoich popleczników zawsze tymi stanowiskami obdzielać, no to Daniel gdzieś tam został odsunięty w cień. I ta niewiasta, ta królowa, no myślę, wykonała bardzo dobrą rolę. Wczoraj słyszeliśmy o pewnej niewieście, tak, jeden z braci wspominał, żony Potyfara, tak, no bardzo niegodziwa. No a ta bardzo, bardzo bym powiedział zacna. I tak zastanawiałem się właśnie, bo no wiemy, jakie my przechodzimy doświadczenia i wiemy, że to nie jest wyjątek, że niewiasty mają czasem jakieś bardziej wyraźne, jaśniejsze, rozsądniejsze spojrzenie na pewne sprawy. Myślę, że z naszych obecnych doświadczeń też możemy nie jeden taki przykład podać. Ja mam kilka takich przykładów, gdzie siostra w zborze po prostu swoją wypowiedzią, czy ugasiła ogień, który już się rozpalał, czy też udzieliła pewnej rady, to znaczy pokazała kierunek rozwiązania, nie mówiła jak to do końca według tego scenariusza, chociaż podejrzewam, że może i takie by się znalazł, jakby trochę poszukał, ale pokazała kierunek, tak? Kierunek, ale nie według swojego wyrozumienia, tylko według Słowa Bożego. I to spowodowało podjęcie właściwych decyzji. Dlatego chciałbym przy okazji tej lekcji właśnie taki, no w sumie bym powiedział hołd wobec sióstr, które w takiej pracy, jaką powiedzmy ja w tej chwili wykonuję, nie wykonują i raczej w tej społeczności wykonywać nie będą, chociaż są społeczności kościoły, w których już też mogą nawet być biskupami. Niewiasty, wbrew temu, co mówi apostoł Paweł. Ale apostoł Paweł, żebyśmy dobrze zrozumieli tą jego wypowiedź, mówi, że zabrania nauczać, ale nie zabrania pytać i ewentualnie sugerować, prawda, pewnych kwestii, pewnych rozwiązań. Stąd przy czytaniu tej historii, no tak jakoś mi się ta królowa bardzo spodobała. Ona pokazała ten właściwy kierunek. Przychodzi prorok, król ją posłuchał, tak? Nie zlekceważył. To też jest ważna myśl. Uwierzył. Wezwał proroka. I chciałbym jeszcze teraz kolejną jakby uwagę naszą zwrócić. Na tę właściwość, na cechę proroków Bożych. No bo proroków jest wielu. Pamiętamy król Achab, tak? On miał coś 400 chyba proroków, którzy mu prorokowali zwycięstwo. No i też uznawali, oni mówili, zapewniali, że to są wyroki Jahwe. Bo nawet prawda, prześladowali tego proroka, który jako jedyny przepowiedział coś innego. Prawda? Więc po czym można rozpoznać? No tutaj mamy wskazówkę bardzo wyraźną, która nas nie zmyli. W wersecie 17 czytamy, no wcześniej to no z braku czasu może nie będę wszystkich czytał, ale może jeszcze 16 zakończenie, tak? Więc król obiecuje właśnie łańcuch złoty na szyję twoją włożony będzie, a trzecim w królestwie po mnie będziesz. I teraz odpowiedź Daniela. Wtedy odpowiedział Daniel przed królem i rzekł: upominki twoje niech tobie zostaną, a dary twoje daj innemu. Wszakże pismo przeczytam królowi, i wykład mu oznajmił. Nie był wyjątkiem Daniel, bo taką postawę zajął Abraham, gdy z królem Sodomy miał, prawda, sprawę, gdy udzielił wielkiej pomocy królowi Sodomy. I król Sodomy chciał się jakoś odwdzięczyć. Abraham, jeszcze wtedy Abraham, powiedział: ani że myka do sandału ciebie nie przyjmie za to, co tobie dobrego zrobiłem. No i to była bardzo właściwa postawa. No również taki sztandarowy przykład Elizeusz, tak? Elizeusz i Naaman. Elizeusz i Naaman. Elizeusz pomógł Naamanowi, wiemy jak, i nie przyjął zapłaty. Wiemy, kto przyjął tą zapłatę i jak to, jaki to miało skutek. Więc potem bardzo łatwo rozpoznać proroków również dzisiaj. Tych, którzy przychodzą, jest ich całkiem niemało. Jeżdżą po całym świecie, no najczęściej latają, tak? Latają własnymi podrzutowcami. No i nie, przypuszczam, że taki obiekt by ich nie zadowolił. Potrzebują większych, lepszych, bardziej wystawnych, okazałych, bogatszych. No i zawsze w tle pojawia się ta zapłata. Czasami to jest tylko co łaska. No to w tym najstarszym, można powiedzieć, jednym z najstarszych kościołów, no pojawia się to co łaska, no ale musi być to co łaska. Czasem jest jakieś tam dolne ograniczenie, tak? Nie mniej niż. No więc potem poznać, czy jest to prorok pański, czy nie. I czy możemy mu zaufać, czy nie. Prawda? Taka wskazówka. No i teraz przechodząc do tego, to już 25 werset moglibyśmy przeczytać. To jest pismo, które wyrażone jest tymi właśnie trzema słowami, z których jedno jest powtórzone. Mene, mene, tekel upharsin. A ten jest wykład tych słów. Mene, zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przybił. Tekel, zważonyś na wadze, znalezionyś lekkim. Peres, rozdzielony jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom. Taki wyrok. Pytanie zachodzi, co Bóg liczy. No i może jeszcze wspomnijmy, że Bóg zaczyna sąd zawsze od domu Bożego, tak? To nie jest tak, że dom Boży, lud Boży jest takimi ulubieńcami jesteśmy, jeśli jesteśmy domem Bożym, że już nas sąd nie będzie dotyczył. W żaden sposób Słowo Boże tak nie uczy. Słowo Boże uczy, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. To list apostoła Piotra, 4 rozdział, 17 werset. Ale też Słowo Boże mówi, że jest sposób, żeby uniknąć tego właśnie sądu. To pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 11 werset. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, tak? I 31 i 32 werset. Bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy ze światem nie byli potępieni. No więc jest tutaj bardzo ważna lekcja, żebyśmy się sami rozsądzali. Ale żeby się rozsądzać, no musimy wiedzieć jak, tak? Na co Bóg zwraca uwagę w tym swoim sądzeniu, żebyśmy my też mogli w podobny sposób patrzeć na siebie. W lustro, tak? Lustrem jest Słowo Boże. No, dokładnie tak, jak mówi tutaj prorok Daniela. Policzony, tak? I to dwa razy nawet. Policzony. Co takiego mamy liczyć, gdybyśmy sobie zadać pytanie, i słuszne będzie to pytanie, na to pytanie odpowiada nasz Pan. W Ewangelii według Mateusza, 12 rozdział Ewangelii według Mateusza, 36 i 37 werset. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które wymówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądu. Czyli no, to liczenie, które jest wymienione jako element sądu, polega na ocenie naszych słów. Tak? Zdadzą liczbę, czyli odpowiedzą, będą rozliczeni właśnie ze słowa. Tu w zastosowaniu do króla babilońskiego mamy powiedziane, zliczył Bóg królestwo. Co to znaczy? No królestwo to jest panowanie, tak? Czyli inaczej Bóg podsumował twoje panowanie. Ale panowanie, no jak wiemy z historii i nawet z obecnych czasów, polega na wydawaniu poleceń, rozkazów, tak? No więc to są słowa, najczęściej, tak? To są werbalne rozkazy. No czasem, tak zażartuję, no może być niewerbalne, tak? Można to pokazać gestem, ale no wiemy, że najczęściej są to rozkazy. Tak czytamy choćby wypowiedź setnika, który prosił o uzdrowienie jego sługi. Gdy Pan powiedział, że przyjdzie do jego domu i tego sługę uzdrowi, to on powiedział, nie, tak, nie ma takiej potrzeby, nawet nie jestem godzien, żebyś ty szedł pod mój dach. Ale mówi, rzeknij słowo i to się stanie, bo ja jestem też, mówi, człowiekiem, mam pod sobą ludzi, mówię im, oni to czynią, muszą. I ja też jestem pod kimś i jak mi mówią, ja też muszę to czynić, więc słowa tutaj pojawiają się jako ten właśnie element do liczenia. Kaznodzieja Salomon wspomina właśnie przy tej okazji, żeby być ostrożnym właśnie ze względu na nasze słowa. Kaznodzieja Salomon, 5 rozdział i 1 werset. Nie bywaj porywczy do mówienia, ani serce twoje prędkie na wymówienie słowa przed obliczem Bożym. Albowiem Bóg jest na niebie, a ty na ziemi. Przeto niech słów twoich mało będzie. Mało słów, no to mało, prawda, okazji do popełnienia błędu, no i mało również do rozliczenia. Tak? Więc bardzo mądra rada Salomona, którą jak najbardziej popiera nauka Nowego Testamentu. Tutaj zacytujemy świadectwo apostoła Jakuba, 3 rozdział, 12 werset. Jakuba 3:12. Jakuba 3:12. Dwunasty werset też jest bardzo znamienny, ale to jest 3:1-2, tak zapisane. Niechaj was niewiele będzie nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy. No nauczyciel posługuje się głównie językiem, tak? Chociaż my mamy być też żywymi listami, mamy swoim życiem wydawać świadectwo, ale no słowa, no gdy mówimy nauczyciel, to wiemy, że no pracuje językiem. I mówi, przestrzega, mówi, że lepiej, żeby niewielu było, bo to ta świadomość powinna towarzyszyć wszystkim nauczycielom, że będą rozsądzani z tego, co mówią. No i często ten sąd będzie cięższy, czyli no waga tego, co mówi nauczyciel, zawsze jest większa niż ucznia. Uczeń może się pomylić, no nauczyciel raczej nie powinien. Albowiem w wielu upadamy wszyscy. Jeśli ktoś nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać wszystkie ciało. No szukać takiego, nie? Jak to Diogenes bodajże, tak? Ze świecą chodził w dzień i szukał takiego. No ale o ile według ciała to jest może prawie że niemożliwe za przykładem naszego Pana, również o Samuelu czytamy, że jego słowa nie padały na ziemię i to, gdy był młodzieńcem. Nie gdy był już sędziwy, ale gdy był młodzieńcem, to Słowo Boże poświadcza, że jego słowa nie padały na ziemię, to znaczy miały swoją wagę, miały wartość, miały znaczenie, nie były puste, lekkomyślne i tak dalej. Więc może znalazłoby się parę takich dobrych przykładów tej właśnie zasady. No ale tak czy inaczej musimy o tym pamiętać, tak? Że tu z tego jesteśmy rozliczani. W tej chwili ja. Ale no, co mam zrobić? Biorę odpowiedzialność za słowa. Ale każdy z nas, bo o ile no ja w tej chwili jakby jestem w tej roli, Chociaż wolałbym, żeby tutaj inny brat stał. Zdecydowanie wolałbym siedzieć i słuchać. No o tyle każdy z nas, gdy wyjdziemy z tego pomieszczenia, to możemy stać się właśnie w tej roli nauczyciela dla kogoś innego. I tutaj ta nasza ostrożność powinna być zachowana, bo po pierwsze sami się mamy rozsądzać, więc to jest jak najbardziej właściwe, żeby uniknąć tego sądu, a jeśli już nie unikniemy, no to żeby ten sąd był jak najłagodniejszy, tak? I w sumie wyrok, tak? Żebyśmy mogli się ostać przed tym sądem Bożym. Ale same słowa nie wystarczą. No otóż mamy pod zakonem, czyli w prawie, które Bóg dał przez Mojżesza narodowi wybranemu, mamy taką zasadę podaną, zasadę dwóch świadków. Niektórzy dzisiaj w naszym czasie bardzo nadużywają tej zasady. To tak na marginesie wspomnę bracia z Towarzystwa Strażnicy w stosunku do tych afer, które tam w ich środowisku zaczęły się bardzo ujawniać. No, wymagają właśnie tej zasady dwóch świadków w sytuacjach, w których po prostu no, jest niemożliwe, żeby było dwóch świadków. Tak? Nie będę mówić, bo to bardzo drastyczne rzeczy. Więc to świadczy bardziej o obłudzie, a nie o sprawiedliwości. Ale generalnie sprawiedliwość mówi dwóch świadków, bo ilu nas jest, no wczoraj na przykład miałem takie zdarzenie, po wykładzie brata Józka podchodzę i mówię, ale nie wspomniałeś bracie o Symeonie, że to on został w więzieniu. A brat mówi, tak, wspomniałem. Drugi brat dochodzi i mówi, tak, rzeczywiście. Brat mówił, że to Symeon, że Symeona zostawił Józef w więzieniu, bo Symeon dlaczego? Bo Symeon najbardziej nastawał na zabicie Józefa i to przy Józefie, nie krył się z tym. Więc siedziałem, słuchałem i co? No i nie usłyszałem tego jednego słowa, nie? Cały wykład usłyszałem, a jedno słowo gdzieś tam uciekło. Więc stąd właśnie potrzeba dwóch świadków, żeby każdy z trochę innej perspektywy ocenia sytuację, tak? Wiemy, że gdy sądzono naszego Pana, to również wymagano, poniekąd podziwiam tych sędziów, że starali się zachować jakąś właśnie tą jakby pozory słuszności. No, doświadczenia w naszej społeczności pokazują, że nawet takich pozorów czasami niektórzy nie zachowali. Prawda? A tam Kajfasz, taki niegodziwy, można powiedzieć podły człowiek, ale domagał się dwóch świadków. I znalazło się dwóch świadków, ale on uznał, że ich świadectwo jest niepełne, że czegoś brakuje, no i wtedy tam wiemy, że wywołał, jakby wymusił to świadectwo bezpośrednio z ust naszego Pana, jak najbardziej słuszne, że jest Synem Bożym, ale odwrócił to, prawda, ogólnie to odwrócił, że to jakby obwinia naszego Pana, że prawda kogoś może obwinić, no, rzecz zdumiewająca i posłużył się tym świadectwem do wydania wyroku skazującego. Natomiast tych dwóch świadków nie uznał, bo inaczej by nie musiał robić tego, prawda, kontynuować tego teatralnego przedstawienia. No uznał, pomimo że miał tych dwóch świadków, że są niewystarczające. Bóg od samego siebie również wymaga, pomimo że jest wszechwiedzący, zna koniec na początku. Tak? W jednym z psalmów mamy wspomniane, że psalmista mówi, zanim słowo przyjdzie na mój język, ty już to wiesz. To teraz sobie przypomniałem, akurat więc nie podam, ale jak ktoś chciałby dokopać się, doszukać tego wersetu, to w psalmach może szukać. Dzisiaj mamy całkiem praktyczne pomoce w szybkim szukaniu, ale kiedyś to mieli zwój. I gdy czytamy tam, prawda, że gdy Pan Jezus wszedł do synagogi i podali mu zwój Izajasza, tam nie było rozdziałów, nie było wersetów, to był zwój. To on odwinął i zaczął czytać. Tak? My mówimy dzisiaj, no ten 60 rozdział proroctwa Izajasza. Ale Żydzi nie mogli tak powiedzieć. I oni mówili, co oni mówili? Przepraszam, 61. Rozdział Izajasza. Duch panującego Pana nade mną. Więc oni mówili to u Izajasza, to u Amosa, a to takie zwoje ciężkie, prawda? Więc mieli to, no musieli mieć je tutaj biegłą znajomość. Ale jak wspomniałem, więc Bóg również w tym procesie sądzenia, jakiemu poddaje zarówno Babilon, ten starożytny, jak i mistyczny, o którym wspomina Księga Objawienia, jak i każdą inną organizację, rząd, stowarzyszenie, cokolwiek człowiek by tworzył. Bóg to poddaje osądowi i wymaga też od samego siebie dwóch świadków, nie ze względu na siebie i swoje słabości, bo ich nie ma, ale ze względu na nas i na nasze słabości, żeby nas przekonać. I stąd pojawia się potrzeba tego drugiego świadka, to jest właśnie waga, tak? To jest waga, ważenie. Czyli ten przysłowiowy, ta szekla, tak? Ten sykiel. No więc gdybyśmy tu postawili wagę i bym poprosił, żebyśmy do niej podeszli, no to tak zakładam, że na 100% wszyscy by wchodzili stopami. I co to znaczy? W symbolice biblijnej stopy, nogi, a szczególnie stopy, no to jest nasze postępowanie. Tak? Tak jak my postępujemy w życiu. Więc gdy Bóg sądzi Babilon, czy nas, to co On ocenia? On ocenia nasze postępowanie. Przede wszystkim to, czy ono jest zgodne z naszymi słowami. No tutaj możemy przywołać przykład z Ewangelii ojca, który miał dwóch synów i obydwu powiedział, idź pracuj w winnicy. Jeden mówi, nie pójdę, ale poszedł. Więc, a drugi powiedział, pójdę, ale nie poszedł. Więc jeden i drugi rozmijał się w słowach z postępowaniem. Z tym, że no, postępowanie jednego było ostatecznie pozytywne, tak wykonał wolę ojca, a drugiego niestety nie. Pomimo, że w tych słowach był bardzo, bardzo pozytywnie ustosunkowany do tej pracy. Więc o ile no, pierwszym jakby takim kryterium są te nasze słowa i bardzo ważnym kryterium, o tyle drugim ważniejszym jest nasze postępowanie. Czy ono jest zgodne? Jeśli tak i jeśli w dobrym kierunku, no to jest super, tak? No ale jeśli nie i jeśli w złym kierunku, to jeśli nie, ale postępowanie jest w dobrym kierunku, czyli mówimy coś innego, ale w sumie wychodzi to jakoś tam na dobre, no to Bóg jako dobry, no nasz Pan, szczególnie nasz Pan, to jest Jego rola, jako dobry ogrodnik mówi, no zostawmy jeszcze to drzewko, tak, na następny rok, żeby ono przyniosło te owoce właściwe. No ale jeśli zarówno jedno, jak i drugie, a Bóg w swojej opatrzności tak to sprawia, że zarówno jedno i drugie, jeżeli jest niepomyślne, to wtedy no wyrok jest niepomyślny. To jest taka, bym powiedział, suma logiczna, tak? 0 dodać 1 jest 1. 1 dodać 0 jest też 1. Ma to jakąś wartość. I, no i Bóg uważa, że warto jeszcze próbować dłużej tak, taką osobę, czy też organizacji. No wiemy, że Babilon, ten mistyczny, ten, o którym wspomina Księga Objawienia, on był długo tolerował, prawda? No i jeszcze do pewnego stopnia tenże Babilon toleruje, chociaż wyrok już jest wydany i ogłoszony, ale tego wielki Babilon, ten właśnie mistyczny Babilon, nie przyjmuje do wiadomości. Tak jak król babiloński, Belsazar, nie przyjął do wiadomości tego, co mu powiedział Daniel, dlaczego on tego nie przyjął? Bo wierzył w mury babilońskie, tak? Niezdobyte. I no, potężne, wysokie, szerokie, rydwanami się mijali, tak? Jeździli w obu kierunkach u góry. Podobno około 30 metrów w górę, więc po prostu niezdobyte według tamtych metod oblężenia i zdobywania miast, grobów. Natomiast zostały zniszczone. Tak? To jest dobra zapowiedź, że pomimo, że nie były zdobyte mury babilońskie, jednak były zniszczone i dzisiaj nie ma po nich zasadniczo pamiątki, co również dotyczy tego mistycznego Babilonu i każdej organizacji, która za taką się uważa, tak? Za taką jak ten mistyczny Babilon, czyli jedyną, wybraną, ziemską, prawdziwą, tą taką właśnie ulubioną organizację Bożą. No takich jest wiele. Nie tylko jedno, o której mogliśmy przeczytać na łamach Teresie Prawdy, ale całkiem sporo jest tych organizacji. Każda się za taką uważa i każdą Bóg sądzi. Każda jest wołana na sąd. Tak jak narody i ten czas sądu narodów już nadszedł, wiemy o tym. Wiemy, kiedy to się stało, wiemy, kto to ogłosi. I co widzimy? No widzimy na przykładzie choćby narodu kurdyjskiego, bardzo liczny naród, tak liczny jak naród polski, nie ma swojej państwowości. No ale Bóg chce im doręczyć pozew. Ten naród ma być wezwany na sąd, więc muszą uzyskać swoją państwowość. Tak zanim przyjdzie ten tak zwany, no powiedzmy, Królestwo Boże, też oni muszą stanąć przed Sądem Bożym, ale jako państwowość. Nie na konto tam powiedzmy sąsiadów Iraku, Turcji, Iranu czy tam Syrii, tylko jako oni muszą się pojawić i stąd moje oczekiwania, że jeszcze nawiążemy kontakty dyplomatyczne z Kurdami. A ci Kurdowie to, przynajmniej niektórzy tak sugerują, że to są potomkowie właśnie tych Medów, o których tutaj w tym rozdziale profesora Daniela czytamy, tak? Szczególnie w zakończeniu. A Dariusz Medczyk ujął królestwo mając lat około 62. No to był ten król Medów. No i bardzo ważne są to słowa, ale o nich już w zasadzie nic nie powiem, jedynie mogę tutaj zasugerować, że o wiele więcej może na ten temat powiedzieć brat Tomasz, który jest obecny na sali. On tutaj byłby na tym miejscu na pewno bardziej odpowiednią osobą. Więc przechodząc dalej, ocena postępowania. No widzimy, jak ona wygląda, tak? W stosunku do Wielkiego Babilonu, w stosunku do każdej organizacji, która rości sobie coś więcej niż Bóg jej dał. Że to postępowanie nie idzie w parze ze słowami. Podam przykład, ale sprawdzę czas, bo nie mam przed oczami zegara, więc tutaj, no mam, teraz mam. Więc powiem tak, no to jest taki bardzo, bardzo osobisty przykład. Gdy pojawiły się tak zwane cztery listy, tak umownie je nazwijmy, no adresowane w imieniu właśnie Organizacji Bożej, w ślad za uwagami do tych listów pojawiło się sprostowanie, no nawet przeprosiny, tak? To trzeba uczciwie powiedzieć, były przeprosiny. Moja myśl, gdy zauważyłem te właśnie przeprosiny, od razu zrodziło się we mnie pytanie, czy autor tych przeprosin wystosował na piśmie do tych czterech osób, które powiadomił wcześniej o fakcie, który nie miał miejsca, tak? Że podejmuje pewne decyzje w imieniu czegoś, co nie istnieje. Czy on powiadomił te cztery osoby, że rzeczywiście popełnił takie opa. Zrobił coś, czego nie powinien robić, bo nie miał żadnych upoważnień do tego. I nawet zapytałem trzy osoby z tych czterech, czy faktycznie, no wiedziałem, jak uzyskał odpowiedź i taką uzyskałem, że nie zrobił tego. Czyli no, czyny nie poszły jakby za słowami, tak? Bo czym jest wyrok, który no, nie ma, posiada błędy? Jeżeli jakiś sąd wydaje wyrok i popełni przy tym błąd, no to wiemy, że jest sprawa, no wyrok jest nieważny, krótko mówiąc, tak? Każda ustawa, każdy dekret wydany jest błędem, no trzeba to poprawiać. To są poważne sprawy. No i często o nich słyszymy w świecie polityki, czy powiedzmy tam ekonomii, gospodarki. Są z tego tytułu poważne problemy. No tutaj tak jakby nie ma problemu, tak? No ale problem chyba jest przed Bogiem. Myślę, że jest. I ci bracia, którzy są skłonni do dawania bardzo, bardzo chętnie rad drugim, co mają robić, tak jakby nie chcą cofnąć się w czasie, tak, do przyczyny, tak? Widzą skutek i mówią, o, teraz będziemy leczyć jak lekarze chorobę, nie? No, nasi lekarze, współcześni lekarze są bardzo, bardzo skuteczni w leczeniu chorób, ale nie chorych. Chorych to oni szanują, i dbają o to, żeby ich nie zabrakło. No, ale chorobę będą leczyć aż do tej przysłowiowej grobowej deski. Więc podobny mechanizm tutaj się pojawia. Całkiem sporo słyszeliśmy takich właśnie proponowanych rozwiązań. Może wspomnę o niektórych. Na przykład przykład Korego i jego roty. By nawet pasował, jeśli byśmy doliczyli tych może, którzy nas słuchają, z 250 by się pewnie uzbierało, nie? Jak w Rzeczpospolitej na szable liczyli. No ale rzecz nie w tym. Rzecz w tym, co było uczynione z kadzielnicami tychże zwolenników Korego, tak? Także gdy usłyszymy jeszcze kiedyś, może usłyszymy, przypuszczam, że usłyszymy taki argument, to pytajmy, czym są te kadzielnice, co z nimi zostało zrobione. To jest uczciwe. Ktoś podejmuje się wyjaśniania biblijnych obrazów, no, powinien mówić z odpowiedzialnością za słowo, tak jak wspomnieliśmy na początku, tak? No i do końca. Ten wyrok Boży ogłosi do końca. Słyszeliśmy też ilustrację, przykład naszego ojca Noego. To nasz ojciec, tak? Ocalał w arce razem ze swoją rodziną. No i to, co go spotkało w namiocie i ze strony, prawda, jednego syna i powiedzmy tych dwóch pozostałych. Tak, tylko że ten przykład, powtórzony już drugi raz, z taką, nawet bym powiedział, emfazą, on zaczyna powoli mnie przekonywać, że rzeczywiście jest jakiś ojciec, który jest nagi i trzeba go przykryć. No przykra sprawa, nie? Przykra sprawa. I pytanie do, powiedzmy, braci, którzy tą właśnie biblijną historię przymierzają do wydarzeń, w których uczestniczymy jako przestrogę. Pytanie, co zrobić, gdy taki ojciec nie leży nagi w namiocie, ale biega po mieście nagi. Co zrobić? Jak go przykryć? Niech pokażą, tak? Niech powiedzą, jak oni to praktycznie. Jeden brat, bardzo sobie go cenię, mówił, i wy też myślę słyszeliście, lepszy przykład niż wykład. No więc czekamy, żeby na przykładzie swojego działania, tutaj mamy właśnie to postępowanie, tak? Wspomniane, no pokazali to, a nie tylko słowami, tak? Nie tylko słowami. Jak to zrobić, żeby nakryć nagość brata, który no, robi wszystko, żeby tej nagości nie nakrywać. No bo oczywiście to już jest historia, to już jest historia, tak? To już jest historia. No ale ta historia wywołała jakiś tam, prawda, skutek. Tak jak tutaj mówimy o historii, bardzo starej historii, bo sprzed 2500 lat, tak? Bez mała. No i mówimy o tym. No więc historia, która sięga tam raptem 3 lata wstecz, czy 5, czy 8 lat, no to jest bardzo świeże, nie? Jeszcze chyba wszyscy pamiętamy, co i jak. Więc może jeszcze jeden przykład, bo to już tak byłoby chyba czas kończyć. Przykład Absaloma. Też słyszałem i wy słyszeliście. Bardzo ciekawy, bardzo barwnie opowiedziany. Tak myślę wzorowo. Dałbym to za wzór. Tylko że no, Absalom miał ojca, tak? Dawida, który go bardzo miłował. I ja bym bardzo prosił brata, który posługuje się takim przykładem, żeby on pokazał, bo o ile Absaloma, to on pokazał całą ręką, nie werbalnie, ale tak jak, prawda, że tak powiem, no nie będę tutaj nikogo pokazywał, pokażę ścianę, nie? O, tu jest Absalom, tak? O tyle Dawida w ogóle nie pokazał, a chciałbym zobaczyć tego Dawida w jego opowieści, który tak bardzo, bardzo lamentował, tak żałował tego syna i rozpaczał i nie cieszyło go nawet zwycięstwo, prawda? On chodził i mówił: Absalomie, synu mój Absalomie. No chciałbym usłyszeć, gdzie, kiedy i kto jakby wypełnił tę część obrazu. Czy się doczekam? Może tak. Oby, bo jeśli nie, to chciałbym usłyszeć takie proste słowo przepraszam. Przepraszam, zagalopowałem się, bo to, co czytaliśmy, o, nawet mam otwarty ten list jeszcze. I niech was niewielu będzie nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy. To, co mówimy, nie pozostaje jakby bez skutków. Tak więc, kochani, no ten przykład, myślę, jest dobrą ilustracją. To wydarzenie w Pałacu Króla Babilońskiego jest dobrą ilustracją tego, jak my powinniśmy w życiu siebie samych, tak, rozsądzać, a jeśli już coś nie tak, tak jak wspomniałem, jeśli coś może później tak, pójdzie nie tak, no mamy orędownika u Ojca, tak, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On nam pomoże, ale musimy my poprosić o tą pomoc. I na zakończenie może z listu apostoła Piotra z niedowierzaniem, patrzę, że to już rzeczywiście trzeba kończyć, a tak wydawało mi się wczoraj, jak słuchałem braci, że będę mógł mówić, nie? Ciekawe rzeczy, a tutaj no niestety, czas płynie i tak jak wspomniałem, bardzo dobrze. Teraz jeszcze na zakończenie 2 Piotra 3, 10, 11. Mam osobiste doświadczenie z tym wersetem, więc 3, 10 do 11. A dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemię i rzeczy, które na niej są, spalone będą. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Przed laty, może już, no na pewno w tamtym wieku, przywołałem ten werset nie jako temat wykładu, ale w wykładzie, jako ilustrację, że ponieważ to wszystko ma się rozpłynąć, no to wspomniałem, że również no, nasz ruch, w którym wszyscy byliśmy, ten świecki ruch misyjny, no też jako element tego świata on nam pomagał wtedy funkcjonować w tym świecie. No ale też jako element tego świata się rozpłynie. To nie jest zalążek Królestwa Bożego. No taki ogień się z tego zapalił, że to, co wspomniałem o siostrach, jedna siostra swoją rozsądną wypowiedzią ugasiła ten ogień, bo inaczej to nie wiem, czy ja bym stał tutaj dzisiaj przed wami. Także bądźmy ostrożni wszyscy, no, szczególnie ci, którzy służą Słowem, a Bóg na pewno nam to pomoże, czego wam wszystkim z całego serca życzę i dziękuję za ten przywilej.